Ja na wstępie chciałem również przekazać pozdrowienie od mojej rodziny, jak też od braterstwa z Białogardu. Życzę Wam błogosławieństwa Bożego i radości w Panu i w Jego Słowie. Drodzy miłowani Zbawicielu, bracia i siostry, no jeżeli mówimy może zdawkowo, że sprawia nam wielką radość, to mogę to powiedzieć ze swojego odczucia, że istotnie cieszę się bardzo, bo no, jak przypuszczam, że 2 lata minęło, jak tutaj byłem z Wami razem, no a zwłaszcza, że dzisiaj jeszcze tak liczne grono dzięki kursowi, dzięki temu, że młodzież nas tutaj również zasiliła, naszą społeczność, dlatego też razem w społeczności będziemy, jak brat już wspomniał, czytać Słowo Boże, rozważać te tak wspaniałe dla nas wielkie obietnice, które nam zostały dane, które są radością naszą już obecnie, ale również tą radością, która ma być w przyszłości ponad wszystko. Dlatego też w chwili obecnej na pewno jest bardzo wiele miejsc Pisma Świętego, które gdybyśmy powiedzieli, są to słowa bardzo wspaniałe, ale dla nas jako chrześcijan, jako tych, którzy wglądamy w zarysy chwalebnego planu Bożego, niektóre słowa są szczególnie wymowne. One wszystkie są bardzo błogosławione, bardzo piękne, bardzo wspaniałe, tak możemy powiedzieć, ale niektóre są bardzo tak szczególnie wymowne. I właśnie jedno z takich ze słów, którymi chciałem się podzielić w chwili obecnej z braterstwem, aby się radować wielką łaską, jaka została dana nie tylko nam, którzy już obecnie w dobie wieku Ewangelii, kończącego się wieku Ewangelii, mamy, doszło do nas ta radosna nowina, Ewangelia Zbawienia, ale ona również dotyczy wszystkich ludzi. I to jest wspaniale, że my się cieszymy nie tylko swoimi błogosławieństwami, ale błogosławieństwami tymi, które spłyną dla całego rodzaju ludzkiego już w niedalekiej przyszłości. Otóż słowa apostoła Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza, zapisane w 2 rozdziale od wersetu 3 do 6. Te 4 wersety są szczególnie piękne i wzniosłe, które nam są niewątpliwie bardzo dobrze znane. My je często przypominamy, powtarzamy, ale apostoł pisze tak, że jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Drodzy braterstwo, jak już wspomniałem, są to bardzo wzniosłe słowa, wspaniałe słowa Pisma Świętego i ogólnie, jak nazwane i w innym tłumaczeniu w Biblii Tysiąclecia mówi, że jest to rzecz dobra i miła w oczach Bożych. To jest coś wspaniałego w oczach naszego Ojca Niebieskiego, Stworzyciela Wszechświata. Jest miła rzecz dobra, że On sobie życzy, chce. A wiemy o tym dobrze, że jeżeli Pan Bóg chce, to nie sposób, żeby On, żeby coś stanęło na przeszkodzie, aby nie zrealizował swojego tego, co On by żądał, czego On chce. A więc zbawienie dla wszystkich. Okup zawsze złożony przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa za wszystkich. Jak tutaj mówi o tym, że to jest rzecz bardzo miła przed Panem Bogiem, Zbawicielem naszym, że On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Kiedy w obliczu tego wiemy, że wiele różnych denominacji, nawet chrześcijańskich, nie mówiąc o tym, o innych ludziach, którzy widzą to zbawienie, ale tylko w ograniczonym zakresie. W zakresie dotyczącym tylko ich pewnej jakiejś zrozumienia, ich społeczności. Ale nie w tym znaczeniu, jak tutaj właśnie apostoł podkreśla, i nie tylko apostoł, ale całe Pismo Święte w świetle tego, jak my rozumiemy zagadnienia wielkiego, chwalebnego planu Bożego, które obejmuje zbawienie dla wszystkich. Dlatego, jeżeli mówimy, że to są najwspanialsze wersety Pisma Świętego, które stanowią sedno zagadnienia planu Bożego, sedno właśnie dotyczącego całej ludzkości. Bo Pan Bóg stworzył rodzaj ludzki, zresztą jeżeli mówimy, że stworzył, a cały czas jednak stwarza, to stwarzanie się odbyło. Pan Bóg stworzył pierwszą parę ludzi, ale powiedział, że rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną. Ale w tym znaczeniu, drodzy braterstwo, że nie po to stworzył, aby później je zniszczyć, aby doprowadzić do tego, chociaż wydawałoby się, że człowiek okazał się być niewdzięczny i nieposłuszny prawu Bożemu. Dlaczego tak się stało, to my o tym dobrze wiemy. Brak doświadczenia, brak zrozumienia woli Bożej w całej pełni, mimo tego, że Adam, nasz pierwszy praojciec, prarodzic całego rodzaju ludzkiego, rozumiał, był doskonały, a świadomie jednak zgrzeszył. Dlatego też to postanowienie Boże, które Pan Bóg uczynił i w pierwszym jego zagadnieniu, kiedy dokończył stworzenia, kiedy stworzył człowieka, kiedy dokończył całego stworzenia, to jak wspomniane zaraz w pierwszym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, ostatni werset mówi tak: i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, nastał poranek, dzień szósty. Pod koniec dnia szóstego został człowiek stworzony, ale już wiemy, że drugi rozdział rozpoczyna się takim wersetem, takimi słowami: dokończone są wszystkie niebiosa i całe dzieło Boże. I mówi tak: zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił. A więc całe dzieło dalsze dokonywane jest właśnie w siódmym dniu stworzenia Bożego. To jest dzieło Boże dalsze. Jeżeli Bóg mówił, że widział to wszystko jako bardzo dobre, to On widział to, co będzie w przyszłości, to jakie będzie dokonanie. My rozumiemy na podstawie planu Bożego, że to, co będzie dokonane po zakończeniu wieku tysiąclecia, to Pan Bóg już widział wcześniej. Już widział to i właśnie to było celem stworzenia Bożego. Że człowiek, że rodzaj ludzki zostanie doprowadzony do szczęścia, do radości. Nie będzie się poniewierał jak przez ten okres czasu panowania grzechu i śmierci i niesprawiedliwości. Dlatego też właśnie w planie Bożym było przewidziane, Pan Bóg przewidział również Odkupiciela, zapisane, że jeszcze przed założeniem świata przewidział Odkupiciela, przed założeniem świata przewidział Kościół, który się wybiera przez cały wiek Ewangelii, a więc wszystko to było przewidziane już znacznie wcześniej. To jest rzecz miła i dobra przed oczyma Pana Boga, Stworzyciela Wszechświata. Otóż zauważmy, że to przecudowny plan Boży, którego zarysy zostały objawione w Słowie Jego. Przez wiele działań, rozpoczynając od początku, kiedy to dzieło Boże było realizowane, jeszcze w okresie przedpotopowym miał łączność Pan Bóg z wieloma mężami Starego Testamentu, którzy właśnie realizowali to dzieło Boże. Dlatego też zauważymy, Słowo Pańskie nam mówi o tym, że ten plan jest starannie realizowany. Bardzo starannie. My nieraz może nie wiemy, nie rozumiemy dobrze działania Bożego, a w gruncie, jeżeli chodzi o ludzi, całkowicie nie mają żadnej świadomości. Dlatego też wnikliwe analizowanie nauki Słowa Bożego dopiero pozwala nam wejrzeć w niektóre zarysy działania Bożego. Z tego się cieszymy i na pewno powinniśmy być zawsze wdzięczni Panu Bogu za tę łaskę, która nam została dana przez objawienie Jego zamysłów Jego woli, przez wysłanie Zbawiciela Jezusa Chrystusa i przez to, co otrzymujemy właśnie każdodziennie, drodzy braterstwo, w naszym życiu ofiarniczym, które staramy się prowadzić w miarę naszych możliwości, umiejętności, a wierzymy w to mocno, że dobry Ojciec Niebieski będzie nam w tym pomagał i będzie nam błogosławił, że będziemy mogli zrealizować nasze zamierzenia i nasze pragnienia. Otóż apostoł Paweł bardzo wiele właśnie nauk przekazał, dzięki którym możemy zrozumieć jego pojmowanie, jego planu, jego planu Bożego. Otóż, drodzy braterstwo, w liście do Efezjan tenże sam święty apostoł Paweł w pierwszym rozdziale od trzeciego wersetu takimi wzniosłymi słowami zwraca się do tych braci, a niewątpliwie wierzymy w to mocno i powinniśmy to czuć, że zwraca się również i do nas. Tak do nas również te słowa dotarły obecnie i powinny one trafiać do serc naszych, do głębiny serc naszych, gdzie mówi tak: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Zauważmy, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios zostaliśmy ubogaceni. To apostoł Paweł pisze do tych braci w zborze w Efezie, ale one są kierowane również do wszystkich tych, którzy mieli to słowo czytać. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Jeszcze przed założeniem świata, zanim świat został założony, to już w nim, w Chrystusie, zostaliśmy wybrani. To nie znaczy, drodzy braterstwo, my rozumiemy, że nie znaczy imiennie, indywidualnie, ale jako klasa, jako ci, którzy w to słowo mieli uwierzyć, i ta łaska Pańska, która miała docierać do tych, i do kogo dociera, to właśnie do tego się to odnosi. Jeżeli będziemy je przyjmować całym oddaniem, całą serdecznością, to właśnie te słowa będą do nas się odnosić. I mówię, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. Swojej łaski, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiesie, i to, co jest na ziemi, w Nim. Drodzy braterstwo, to są cudowne słowa. Kiedy wnikniemy w głębie tych słów, to dosłownie, ja myślę, że powinno nas przejmować do całego wnętrza naszych serc, że słowa to są bardzo głębokie, że jesteśmy w Nim umiłowani. Dlatego te słowa, które na wstępie czytaliśmy, słowa świętego Pawła Apostola, które mówi, że to jest rzecz miła i dobra przed obliczem naszego Ojca Niebieskiego. że On chce, aby do wszystkich dotarła ta łaska zbawienia, aby wszyscy z tej łaski skorzystali. Dlatego też, kiedy patrzymy na historię człowieka, to upadek człowieka, dozwolenie złego zostało przejrzane przez Boga. To nie było jakieś zaskoczenie. Ludzie, którzy nie rozumieją tej sprawy, to często mówią, że Pan Bóg coś chciał, tylko mu się nie udało. Albo wręcz mówią, że szatan mu przeszkodził. Nikt Panu Bogu niczym nie przeszkodzi. Ani ten, który jest przeciwnikiem Boga i całej ludzkości, on nie przeszkodził. On może nawet, zamierzenie jego były na pewno niedobre, były złe. Ale Pan Bóg wykorzystuje w ten sposób, że jak słowo Jego mówi, że nawet zło będzie chwalić Pana Boga. Nawet to wszystko, co było niedobre, to ma w przyszłości chwalić Pana Boga, że pokaże, że to ma wyjść ku dobremu dla całego stworzenia Bożego. I nawet nieraz nie zdajemy sobie sprawy, kiedy patrzymy, kiedy widzimy, teraz mamy duży dostęp, aby widzieć, co się dzieje na świecie, w tej samej chwili, kiedy się wydarzy jakaś tragedia, jakiś dramat, a ludzie przeżywają okropne dramaty. I wydaje się nam, że dlaczego Pan Bóg dopuszcza takie rzeczy. A nawet ludzie, którzy nie wierzą, to wręcz Pana Boga obwiniają, że Pan Bóg doprowadza do tego, a mógłby przecież przeszkodzić. Nie wiedzą o tym, że Pan Bóg nad tym wszystkim ma kontrolę, zezwala na to. Zezwala na to, aby człowiek przeszedł tę tragedię gehennę, aby w przyszłości mógł ocenić coś wspaniałego, coś dobrego. Z tego ma wyjść dopiero coś wspaniałego. Teraz jest na pewno dramat, na pewno tragedia ludzkości, ale jak już wiemy o tym na podstawie tego, że Pan Bóg nad wszystkim ma kontrolę, bo On prowadzi dalej swoje dzieło. On dokańcza to dzieło. To dzieło, które zostało rozpoczęte przez stworzenie człowieka, nawet jeszcze wcześniej przez przygotowanie całego mieszkania człowieka tutaj na tej ziemi. Ale to dopiero efekt będzie widoczny w przyszłości. Dlatego jak tu mówi, że ta tajemnica woli Bożej, tej tajemnicy swojej woli objawił, aby z nastaniem pełni czasów, a pełnia czasów dopiero się dokona wtedy, kiedy zostanie dokończony, kiedy przejdzie restytucja, naprawienie wszystkich rzeczy tutaj na ziemi, to wykonać ją w Chrystusie i połączyć w jedną całość. W całość zostanie połączone wszystko, i to, co jest na niebiesiach, i to, co jest na ziemi w Nim. Pan Jezus, kiedy nauczył się modlić, i ta modlitwa bardzo często my powtarzamy, wiemy, że chyba nikt nie potrafi lepiej ułożyć słów, jak modlitwa pańska. My zdajemy sobie sprawę. Ale tam wyraźnie w tej modlitwie jest powiedziane, że bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Wola Boża ma być wykonywana zarówno w niebie, jak i na ziemi. Dotąd nie jest ona wykonywana również i w niebie, bo wiemy, że i bunt powstał w okręgach niebieskich. No sam ten przeciwnik Boga i ludzkości powstał, jak też i upadli aniołowie i tak dalej. Czyli wola Boża nie jest dotąd wykonywana w całkowicie ani na niebie. Nawet my kiedy modlimy się i nieraz słyszymy, że niektórzy dodają jako jest w niebie. Nie ma tam w modlitwie jest. Jako bądź wola, żeby była, niech będzie wola Twoja zarówno w niebie, jak i na ziemi. Ona będzie dopiero. Na razie wola Boża w niebie nie jest, to nie znaczy na stolicy Bożej na pewno jest wykonywana, ale chodzi o sferach duchowych, niebieskich, to dotąd wiemy, że jeszcze są sprawy, które Pan Bóg dokona, doprowadzi, że wszystko będzie połączone w jedną całość. Ale idąc dalej za tą myślą, którą apostoł chciał nam przekazać, to zauważamy, że odkupienie dokonane przez Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, przejrzanego przed założeniem świata, jak mówi apostoł święty Piotr w pierwszym liście od 18 wersetu, że właśnie on był przejrzany jeszcze przed założeniem świata. Bo Pan Bóg w planie swoim ujmował, bo wiedział, przewidział, Pan Bóg może przejrzeć na przyszłość, że będzie upadek, że będzie taka rzecz, że trzeba będzie to i przewidział odkupiciela. I właśnie kiedy Pan Jezus przyszedł na świat po raz pierwszy, kiedy pierwsze słowa pamiętamy Jana Chrzciciela, który wskazał na Jezusa, mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Grzech ten, który się pojawił właśnie w postaci nieposłuszeństwa. Dlatego, drodzy braterstwo, zauważmy, że Pan Jezus stał się tym, który dokonał odkupienia. Złożył okup. Najpierw złożył okup. Okup został złożony przez to, że on jako doskonały człowiek tutaj na ziemi musiał umrzeć za doskonałego człowieka, który zgrzeszył. To jest Adama. To był okup. Jest to tak zwane określenie równoważna cena. Życie za życie. Ale wiemy, że okup, złożenie okupu nie wystarczy. Trzeba było dokonać całego odkupienia. I to odkupienie się dokonuje. Przez wybieranie klasy ludu Bożego, klasy Kościoła, która ma w przyszłości, w okresie wieku tysiąclecia, doprowadzić do tej harmonii, do tej jedności, o której to apostoł Paweł mówi. Aby w jedność zgromadzić wszystko. Aby doprowadzić do tego, żeby człowiek powrócił z powrotem do tego stanu błogosławionego, bo Pan Bóg stwarza swoje stworzenie i daje wszelkie przywileje błogosławieństwa. I to jest bardzo wspaniale, żebyśmy o tym wiedzieli. Jeżeli chodzi o odkupienie, to odkupienie dokonało się na pewno przez ofiarę Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kiedy On położył swoje życie w ofierze. Ale ono się dokonuje. My z tego już odkupienia jako pierwsi korzystamy. Ci, którzy ofiarujemy swoje życie zgodnie z tą zasadą, jaką czynił nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Dlatego też właśnie samo słowo okup to jest antilutron, cena równoważna. To wiemy, jest bardzo istotna, która musiała być dokonana. Apostoł Paweł w wielu miejscach, a szczególnie jeżeli sobie odczytamy słowa zapisane w liście do Rzymian, które apostoł święty Paweł pisał w 5 rozdziale od 12 wersetu i dalej, niemniej jednak te słowa są znane. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Tak, my może nie mieliśmy udziału w bezpośrednim grzechu świata, bo zostaliśmy zrodzeni już w grzechu. Taka jest prawda. My dziedziczymy po pierwszych naszych rodzicach ten grzech. Ale niemniej jednak tutaj mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyli. Jesteśmy, taka prawda, jesteśmy grzesznymi ludźmi. Jesteśmy z tego rodu grzesznego. Pan Jezus przyszedł jako na ziemię tutaj, ale nie jako człowiek grzeszny, nie z linii Adamowej. Synem Bożym z nieba przyszedł i On jako doskonale mógł tej ofiary dokonać. Dlatego też doskonały człowiek Chrystus Jezus stał się ofiarą zastępczą za doskonałego Adama. Ofiara zastępcza. On zastąpił w grobie Adama. Jego ciało pozostało jako ofiara. Jest wspomniane, my o tym dobrze rozumiemy, powinniśmy rozumieć, że Pan Jezus zmartwychwstał, ale ciałem nie zmartwychwstał. Chociaż wszyscy mają jako dowód tego, że nie było ciała w grobie. No bo wiemy, drodzy braterzy, co by było, gdyby istotnie ciało jego było w grobie i gdyby trzeba było mówić, że on zmartwychwstał. Ale wiemy, że nie mogło się stać to, jak zresztą wspomniane, żeby on będąc doskonałym, dokonując ofiary swojego życia, żeby z powrotem zmartwychwstał w ciele, bo byłoby zrozumiane, że on cofnął tą swoją ofiarę. A tak nie było. Zresztą on, apostoł, mówi, że będąc umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem. Duchem powstał jako istota duchowa. W jaki sposób to się stało? Ano w ten sposób, że my wiemy o tym, że przez 3,5 roku od chwili chrztu w Jordanie, gdy przyszedł do Jana Chrzciciela, aby go ochrzcił, Jan Chrzciciel się zbraniał, bo wiedział, że on chrzcił chrztem pokuty, a Pan wiedział o tym, że Pan Jezus nie był grzeszny. Dlatego, gdy się zbraniał, Pan mu powiedział, zaniechaj to teraz, bo musimy wykonać wszelką sprawiedliwość Bożą. Wszelką sprawiedliwość. Sprawiedliwość Boża tego wymagała, żeby on przyjął grzechy świata na siebie i jako, będąc doskonały, ale przyjmując grzechy, jako ten grzeszny, mówi, że Pan Bóg uczynił go za grzech świata grzechem Pana Jezusa. To jest właśnie często trudne do zrozumienia, w jaki sposób doskonały Zbawiciel Jezus Chrystus stał się grzechem za rodzaj ludzki. A tak musiało być, bo on właśnie idąc do chrztu, właśnie ochrzcił się i stał się grzechem za cały rodzaj ludzki, przyjął na siebie te grzechy i poniósł je na krzyż. I jest wspomniane o tym, że przez 3,5 roku swojej misji składał ofiarę za grzech. Przez te trudności, przez życie, przez cierpienia, to było składanie ofiary za grzech. Bo ofiara okupu to wymagała tylko życia za życie. Cierpienie wchodziło w inny zakres innej ofiary. Ofiary za grzech. Otóż w tym czasie rozwijało się nowe stworzenie w nim i został zbudzony już jako do duchowej, no to jako nowe stworzenie. I dlatego mówi tak, umartwione będą ciałem, ale ożywione duchem. My idąc śladami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa podobnie postępujemy. Podobnie składamy nasze życie w ofierze, i w czasie całego naszego rozwoju życia duchowego rozwija się nowe stworzenie. I przez śmierci ludzkiego ciała, naszego ciała, będzie narodzone nowe stworzenie, jeżeli ktoś będzie tym nowym stworzeniem, jeżeli tej ofiary właściwie dokona. I to jest bardzo, bardzo piękna nauka i bardzo wspaniała rzecz, że Pan Jezus dzięki temu mógł złożyć ofiarę i mógł otrzymać życie duchowe i to jeszcze na wyższym poziomie, bo jako naturze boskiej. A przedtem tej natury boskiej nie posiadał, bo był w stanie, jako w duchowym stanie, jako jedno z bardzo ważnych stworzeń Bożych, ale nie był Bogiem, jak to niektórzy go nazywają, że był przedtem Bogiem. Otóż dlatego zauważmy, że okup wymagał zadośćuczynienia tylko. Życie za życie nie wymagał cierpienia. Tak, nie wymagał, okup nie wymagał cierpienia. Nie było powiedziane, Pan Bóg do Adama nie powiedział, że jeżeli zgrzeszysz, jeżeli zjesz ten owoc zakazany, to będziesz cierpiał. Później powiedział, że będziesz przechodził, ziemia będzie się rodzić ocet i ciernie, ale wcześniej to nie było. Było już po zgrzeszeniu powiedziane. Natomiast powiedział, że jeżeli to uczynisz, to na pewno umrzesz. Śmiercią umrzesz. Dlatego śmierć wystarczała jako ofiarę okupową. Natomiast cierpienia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa są właśnie tą ofiarą za grzech i dzięki tej ofierze za grzech cały rodzaj ludzki, my obecnie korzystamy z tego, a zresztą lud Boży Kościół również składał swoich ciał również ofiarę za grzech. Ma udział w tych cierpieniach naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, o czym apostoł Paweł też mówi, że te cierpienia Kościoła są cierpieniami również na korzyść rodzaju ludzkiego. Cierpieniami, czego rodzaj ludzki w tysiącleciu będzie korzystał. Będzie korzystał dzięki tym cierpieniom, będzie mógł otrzymywać błogosławieństwa Boże w dojściu do doskonałości. Otóż do tej ofiary właśnie, do tej składania ofiary za grzech został zaproszony Kościół. I apostoł Paweł, kiedy pisze list do Rzymian, kiedy znany nam werset, że proszę was bracia, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, przyjemną, to jest rozumna służba wasza, przyjemną Bogu. Tak, to jest zaproszenie i to, z tego zaproszenia obecnie w miarę naszych świadomości korzystamy, no i prowadzimy to dzieło, bo wierzymy, że tak jest powiedziane, że wszyscy ci, którzy cierpią z Nim, będą razem z Nim królować, będą razem z Nim w niebie, otrzymają te same błogosławieństwa, które On został obdarzony przez swojego Ojca. Otóż o tym piciu tego kielicha, o tym cierpieniu, to właśnie apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi w 8 rozdziale, a w 17 wersecie to mówi tak, że jeżeli jesteśmy dziećmi, bo tak wspomniane, że zostaliśmy dziećmi Bożymi, otrzymaliśmy to synostwo Boże, a jeżeli dziećmi, to jesteśmy, dzieci są zawsze dziedzicami. Dzieci dziedziczą to, co po swoich rodzicach, co rodzice pracują, to przekazują potem swoim dzieciom. Jeżeli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi. Ponieważ Pan Jezus stał się dziedzicem obietnic Boży, to wszyscy Jego naśladowcy są współdziedzicami tych samych błogosławieństw Bożych. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli, otrzymali błogosławieństwo chwały tej niebiańskiej. To są bardzo wspaniałe rzeczy i to jest są rzecz, która no nie jest zrozumiana przez większość nawet chrześcijan. Nie jest zrozumiana. Dlatego staramy się to przekazać. A zwłaszcza, że tu jest dużo młodzieży, która obecnie poznaje te zagadnienia, tej głębi mądrości Bożej. I po to jest, abyśmy mogli właśnie z tego obecnie już korzystać, z tych błogosławień. Tu jest właśnie nauka o tym, że jesteśmy teraz udziałowcami picia kielicha Jego. Kiedy zapraszał przy ostatniej wieczerze z uczniami, kiedy ustanawiał tę nową pamiątkę, którą my staramy się kontynuować i prowadzić to. I tam mówi, że wziął chleb, łamał i dawał, to jest ciało moje, które za was było łamane. Tak samo kielich wziął i mówi, pijcie z tego, bo to jest krew Nowego Testamentu, która się za wszystkich wylewa. I ten udział w piciu kielicha został nam dany. My możemy z tego korzystać i możemy brać, ale nie tylko w tym symbolicznym piciu kielicha, co czynimy, ale w tym rzeczywistym, bo to wskazuje na cierpienia, na udział w Jego ofierze, w ofierze naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego też, jeżeli z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uwielbienie to jest coś wspaniałego, mówiące o chwale, o której apostoł mówi, oko nie widziało, ucho nie słyszało, ani na serce, na umysł ludzki nie wstąpiło, co Bóg nagotował wszystkim, którzy Go miłują. Dlatego też obecnie udział Kościoła w ofierze za grzech został zobrazowany w ofiarach Dnia Pojednania. My właśnie korzystamy z nauki Starego Testamentu i to, co jest właśnie na namiot zgromadzenia pokazuje i my staramy się wglądać w to. Nie wiedzielibyśmy o tym, drodzy w Chrystusie, gdyby apostoł Paweł nie napisał list do Żydów, do Hebrajczyków, w którym wyłożył cały sens połączenia, co było tam ukryte. Mówi tak, zakon mając cień przyszłych dóbr. Nie sam ten obraz rzeczy, który tam był czyniony, że tam były składane ofiary ze zwierząt. Nie wiedzieli nawet, sami Izraelici za dobrze nie wiedzieli. Wiedzieli o tym, że jeżeli będą te ofiary składać, to otrzymają pewne pojednanie z Bogiem na jakiś okres czasu. Przebaczenie grzechów, ale to było tylko doraźne. I nie wyzwoliło, zakon niczego do doskonałości nie doprowadził. Ale to wskazywało na wyższe ofiary. Na ofiary naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a również na ofiary ludu Bożego, Kościoła w Ewangelii. Dlatego też, jeżeli w tych ofiarach Dnia Pojednania jest powiedziane, że tam ofiarowany był cielec, bardzo dorodny, składany przez samego najwyższego kapłana. Jego to był. On reprezentował Jego samego. Wskazuje na ofiarę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Następnie, kiedy był zabijany ten cielec, to było wskazywało na śmierć, na ofiarę zaokupową. Kiedy była kropiona krwią, jego właśnie tam nad ubłaganią w Świątnicy Najświętszej i przed ubłaganią wskazuje na oczyszczenie ludu od wszelkiego rodzaju przestępstw. Wskazuje na to złożenie, zagwarantowanie tego, co Pan Jezus, kiedy wstępując do Ojca, mówi, jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Kiedy wstąpił, to tę ofiarę przed Ojcem przedstawił i w pierwszym rzędzie za lud swój. I my z tego, drodzy w Chrystusie, obecnie korzystamy. Rodzaj ludzki jeszcze z tego nie korzysta. Jeszcze za rodzaj ludzki ta ofiara nie została zastosowana. Dlatego też ci wszyscy, co obecnie przyjmują właśnie ofiarę Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ci, którzy składają z siebie ofiarę, jak ta ofiara kozła pańskiego była składana, to z tego już otrzymują obecnie wszyscy. I my z tego korzystamy, drodzy braterstwo. Otóż dwa kozły, kozioł pański i kozioł Azazela, one były ofiarami nowego stworzenia, bo wiemy, że kozioł Azazela wskazuje na ofiarę wielkiego grona, ale to jest też również nowe stworzenie. I zarówno jedna ofiara, jak i druga była ofiarą oczyszczenia za lud. Tak, to wszyscy składali. Całe właśnie to nowe stworzenie składa swoje życie w ofierze za cały rodzaj ludzki. Ofiara za grzech jest nadal składana. Dokonuje najwyższy kapłan, Zbawiciel Jezus Chrystus. My nie składamy sami ofiary na ołtarzu. My się oddajemy tylko w ręce najwyższego kapłana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I oddajemy i idziemy. Oto idę, tak jak Pan Jezus powiedział do Ojca, idę, aby czynić wolę Twoją, o Boże. Tak samo i my składamy swoje życie w ofiarę naszego Zbawiciela, w ręce naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a ten ofiaruje to właśnie jako swoją własną ofiarę. Jako własną ofiarę. Taka jest zasada. Dlatego też ofiara za grzech jest składana przez cały wiek Ewangelii. Najwyższy kapłan Jezus Chrystus tej ofiary dokonuje, jak to właśnie mówi apostoł Paweł w liście do Żydów w 10 rozdziale. O czym już właśnie wspominałem. I jak już mówimy o tym, że ta nauka jest bardzo piękna i bardzo głęboka. Albowiem zakon, to jest 10 rozdział 1 werset, listu do Żydów. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechu, gdy raz zostali oczyszczani? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Składane ofiary właśnie w Izraelu, w tym właśnie w wszelkiego rodzaju ofiarach, one wskazywały wszystkim, że ludzie są grzeszni. Każdy, kto popełnił grzech, musiał złożyć jakąś ofiarę. Mało tego, przywodząc ofiarę, najwyższy kapłan zabijał tę ofiarę, ale ten grzesznik musiał składać swoje ręce. On mówił, to ja powinienem zginąć. I kiedy widział, jak ta ofiara, jak to zwierzę ginie, to przywodziło mu na myśl, że ty jesteś grzeszny. To zwierzę ginie za twój grzech. Po to było wskazywane, żeby zrozumieć potrzebę jakiejś ofiary. A to wskazywało na ofiarę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I teraz, drodzy w Chrystusie, odtąd my tych ofiar ze zwierząt nie składamy. Apostoł mówi, że ta ofiara naszego Zbawiciela raz została dokonana za wszystkich. I ona wystarcza za wszystkich. Za wszystkich i za nasze grzechy, i za grzechy całego rodzaju ludzkiego. Chociaż, jak wspomniałem, jeszcze dotąd rodzaj ludzki z tej ofiary nie korzysta. Ci wszyscy, którzy w jakiśkolwiek sposób poznają, przyjmują, że Pan Jezus stał się ofiarą, odkupicielem ich, to w jakimś sensie korzystają z tej łaski usprawiedliwienia już obecnie, ale nie w całości. Ale cieszmy się, że my już z tej łaski usprawiedliwienia korzystamy, mało tego, z łaski zbawienia. Bo to, co apostoł Paweł powiedział, że jest zbawienie dla wszystkich, to w pierwszym rzędzie tych, którzy przyjmują jego ofiarę jako ofiarę życia za nich, otrzymują usprawiedliwienie i my z tego, drodzy braterstwo, korzystamy. Cieszmy się z tego, że możemy czuć się, będąc ubłogosławieni tą wielką dobrocią. Otóż każdy taki, który składa swoją ofiarę, co Pan Jezus powiedział w bardzo jednej z takiej ważnej przypowieści o owczarni. To jest w Ewangelii Świętego Jana w 10 rozdziale, kiedy mówi o tym, że ja jestem drzwiami do owczarni. I wszyscy, którzy chcą przyjść do mnie, to muszą przejść przeze mnie. Muszą przejść właśnie do tej owczarni, do jego społeczności. I mówi, że każdy, kto przeze mnie wchodzi, to otrzymuje zbawienie. I tak 8 werset mówi tak. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Co to znaczy zbawiony? Uwolniony od grzechu, od tego grzechu pierworodnego. Dana mu jest łaska wiecznego zbawienia. Może się czuć bezpiecznym, spokojnym, uwolnionym od tego wielkiego przekleństwa ciężkiego, które ciąży nadal nad całym rodzajem ludzkim. Zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie pastwisko i pastwisko znajdzie. No, zastanawiali się nieraz, braterstwo, gdzie wyjdzie, czy wejdzie na dziedziniec i wyjdzie z dziedzińca znów do obozu? Nie. Wejdzie na dziedziniec i wejdzie do świątnicy wtedy. Wyjdzie z dziedzińca. Dziedziniec jest tym przejściową, strefą przejściową. Tam jest usprawiedliwienie, tam jest pamiętamy ołtarz które wskazuje na ofiarę okupową naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tam jest umywalnia wskazująca na Słowo Boże, w której my możemy się umywać, czytając, przyglądając się w tym lustrze Słowa Bożego. Ale to nie jest wszystko. Mamy iść dalej. Wchodzić do świątnicy, bo właśnie życie duchowe, życie nowego stworzenia odbywa się już w miejscu świętym. I my będąc jednak mimo wszystko w ciałach, ciałami nie wchodzimy, drodzy braterzy, nie. Ciała pozostają na dziedzińcu, ciała są usprawiedliwione. Nowe stworzenie nie musi być usprawiedliwione, bo ono nie grzeszy. Ale ciała są usprawiedliwione, my korzystamy również z tej łaski, która znajduje się na dziedzińcu, z łaski okupowej naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze, jak mówi apostoł i święty Jan, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Tak, teraz w przyszłości rodzaj ludzki również z tego ubłagania skorzysta. Dlatego też będąc usprawiedliwieni z wiary, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, że my korzystamy już obecnie, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Tak, możemy się chlubić, szczycić, radować się z tym, że taka jest nadzieja, wielka nadzieja. I odtąd znajdujemy się w tym stanie, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale, a w wersecie 4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Mamy prowadzić nowe życie. Życie właśnie w rozwoju nowego stworzenia, duchowe życie. Że jakkolwiek żyjemy w ciałach i musimy pracować dla różnych potrzeb cielesnych, to jest inna sprawa, ale życie nowego stworzenia powinno być właśnie duchowym życiem. Dlatego też rodzaj ludzki, jak wspomniałem już, nadal znajduje się pod potępieniem. Cena okupu jest złożona, ale nie zastosowana. Ona jest złożona w rękach Ojca Niebieskiego, znajduje się, ale zostanie zastosowana dopiero, kiedy przyjdzie stosowny czas. A my wiemy na podstawie planu wieków, że ten czas jest naprawdę bliski. Naprawdę. Jeżeli mówimy, nikt się nie spodziewał, że w 2008 roku będziemy jeszcze w ten sposób, to wydawało się, że to się już zakończy. Nieraz bracia już przewidywali koniec dużo wcześniej. To nie znaczy, że ci bracia błądzili. Oni nie błądzili. Nasze pragnienia też są, żeby jak to najszybciej było. Ale my wiemy, że Pan Bóg dopiero dokona, kiedy Jego dzieło się dokona właściwie. Kiedy wszystkie rzeczy się wykonają, które się mają wykonać. A nie wszystkie my potrafimy dobrze po prostu określić, które jeszcze mają się wykonać. Dlatego też bądźmy cierpliwi, patrzmy na to, co się będzie dokonywało, aby to dzieło Boże właściwie zostało dokonane według Jego zamierzenia, a takie na pewno będzie. Otóż ludzkość nadal jest w stanie śmierci. Jest wspomniane o tym, Pan Jezus powiedział, kiedy jeden z uczniów chciał powiedzieć, że ja pójdę za Tobą, ale pozwól mi najpierw pogrzebać mojego ojca. A Pan Jezus powiedział, niechaj umarli grzebią umarłych swoich, ty idź za mną. No, czasem nie rozumiemy dobrze, wydawałoby się, że tam ojciec umarł i już leży tam gdzieś na łożu śmierci. No i Pan Jezus mówił, nie. On miał na myśli, że daj mi można, żeby ja dotrzymał do śmierci swojego ojca, pogrzebać swojego ojca, swoich rodziców, aż no, rodzice mogą jeszcze kilkadziesiąt lat żyć. Nie, Mówi, umarli nie grzebią umarłych swoich, czyli wskazuje na to, że wszyscy ludzie są w stanie śmierci, są umarli. W świetle Bożym ci, którzy odpadli od łaski Bożej, jak pierwszy człowiek, który zgrzeszył, to stał się, znaleźć się od razu w stanie śmierci. Bo od dnia, którego jeść będziesz, na pewno śmiercią umrzesz. Często bracia mówią, że dzień to jest 1000 lat. Nie. Adam umarł w tej samej chwili. On żył, on jeszcze 930 lat żył. Nie wiemy, ile tam lat był w stanie doskonałym przed zgrzeszeniem, ale żył, tylko on był już w stanie śmierci, bo już ta nić z Ojcem Jego Stworzycielem została zerwana. I wszyscy ludzie, którzy nie mają łączności z Bogiem, nie mają łączności ze Zbawicielem, znajdują się w stanie śmierci, chociaż chodzą. Jeżeli umiera ktoś, to wydaje się, że on żył, a teraz umarł. Z punktu widzenia Bożego wszyscy ludzie są coś w rodzaju, jest powiedziane, że cały świat jest takim wielkim więzieniem. Część ludzi znajduje się w celach w więzieniu, a część chodzą po dziedzińcu więzienia. Czy ci, co są na dziedzińcu więzienia, to oni nie są w więzieniu? Też są w więzieniu. Jedni są już w celach, czyli w grobach, a inni są jeszcze na tym dziedzińcu więzienia, ale cały świat jest w takim stanie. Natomiast ci, którzy już obecnie korzystają z łaski usprawiedliwienia, o których Pan Jezus mówi, że otrzymują zbawienie, to mogą się czuć wolni, jak wielokrotnie Pismo Święte mówi, są uwolnieni od tego potępienia. To jest bardzo istotne. My się powinniśmy zawsze tym radować, kładąc się w nocy, wstając rano, dziękować Panu Bogu za tę łaskę, właśnie tego łaskę usprawiedliwienia, łaskę wielkiego zbawienia, które jest, będzie dane dla wszystkich i ono jest zagwarantowane, ale dotąd jeszcze z tego ludzkość nie korzysta. Dlatego też okup zastosowany za rodzaj ludzki spowoduje właśnie pierwsza taka rzecz będzie, to jest wskrzeszenie zmartwych. Wskrzeszenie. Nie zmartwychwstanie, ale wskrzeszenie. Jaka jest różnica? Wskrzeszenie, wiemy o tym, że Pan Jezus dokonał wskrzeszeń. Takie trzy przypadki znamy. Córka Jairusa, syna wdowy z Najem i Łazarza. Trzy takie przypadki, ale to było wskrzeszenie. Dlaczego? Bo oni nadal z powrotem umarli. Natomiast rodzaj ludzki, ci, którzy będą powstawać z grobów, to jeszcze na razie nie zmartwychwstaną. Zmartwychwstanie się dokona dopiero po zakończeniu wieku tysiąclecia. Przez cały wiek tysiąclecia rodzaj ludzki, ten wskrzeszony, będzie doprowadzany do zmartwychwstania, będzie prowadzony do tego życia. Jednym słowem będziemy mówili, że przez cały tysiąc lat rodzaj ludzki będzie zmartwychwstawał. A po zakończeniu wieku tysiąclecia jest powiedziane o tym, że Pan Bóg znów, cały rodzaj ludzki będzie poddany próbie, podobnie jak Adam. Nikt bez próby nie przejdzie do Królestwa Wiecznego, do przyszłych wieków. Jeżeli pierwszy rodzic nasz nie przeszedł próby, teraz cały rodzaj ludzki przechodzi doświadczenie, ale będzie próba jeszcze dla całego rodzaju ludzkiego, ale jest wspomniane o tym, że już później ktoś tej próby nie przejdzie, to już nie będzie miał już innej szansy. Następnej szansy nie będzie miał. Dlatego też będzie to jedyna szansa. A my już tę szansę obecnie mamy, drodzy Chrystusie. Mamy już tę szansę. My teraz tę próbę przechodzimy. I zauważmy, jak my wspanialsze warunki mamy, bo mamy orędownika, który po prostu przepisuje nam zasługi swoje, kiedy my jednak w naszych ciałach upadamy, grzeszymy. A w tysiącleciu tego nie będzie. Tego nie będzie, nie. Wszyscy będą się musieli wykazać pełną doskonałością. nie będzie tam żadnych ulgi. Także często, jeżeli ktoś myśli, a ja teraz nie będę się poświęcał, bo przyjdzie tysiąclecie, to ja bym dużo lżej będzie. Tak, będzie lżej, ale wiedzmy o tym, że będzie większa odpowiedzialność i większe niebezpieczeństwo. Dlatego obecnie jest zresztą i czas krótszy, bo ile żyjemy, nawet kilkadziesiąt lat, ile żyjemy, a tam trzeba będzie przez wiele, wiele nawet setek lat zachować swoją tą i dojść do tej próby, o której apostoł Paweł mówi, że właśnie tak będzie. To jest w pierwszym liście do Koryntian, na pewno to jest znane, ale chciałem właśnie o tym powiedzieć, dlatego jak wspominam, jest dużo młodzieży i żeby się przysłuchać tym sprawom, bo one są bardzo istotne sprawy. I mówi tak apostoł Paweł, to jest 15 rozdział, apostoł Paweł wykłada bardzo, w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdział, bardzo wielką naukę o zmartwychwstaniu. Ale tutaj mówi tak, może od 21 przeczytamy. Skoro bowiem przyszła, śmierć przyszła na człowieka, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Przez człowieka oczywiście Jezusa Chrystusa. Przez człowieka Adama przyszła śmierć, a przez człowieka Jezusa Chrystusa przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Zostaną ożywieni, doprowadzeni do tego życia wiecznego. Ale pamiętajmy, że dopiero to ożywienie nastąpi po zakończeniu wieku tysiąclecia. Przez cały wiek tysiąclecia trzeba będzie dążyć do tego ożywienia. Ale każdy w swoim porządku. Jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Pierwszy Chrystus to nie tylko sam Pan Jezus, który otrzymał to życie w stanie duchowym, boskim, ale mówi Chrystus, czyli cały kompletny, razem z Kościołem, razem z ludem Bożym, nowym stworzeniem. A później ci, którzy są Chrystusowi w czasie przyjścia, czyli właśnie wszyscy, którzy będą tym ubłogosławieni tą wielką łaską zbawienia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy sam Syn się podda. Będzie poddane temu, który mu poddał, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Mówimy o tym, to już będzie w tych przyszłych wiekach, które to będą wieki nieskończone, jeżeli mówimy o wieczności, będą wieki nieskończone, będzie to wspaniałe błogosławieństwo, z którego będzie korzystać całe Boże stworzenie. W radości, w szczęściu, nie w jakichś tragediach, dramatach, jakie obecnie rodzaj ludzki przechodzi. Bo Bóg po to nie stworzył człowieka, żeby człowiek wiecznie brnął w tragediach, albo że, jak niektórzy mówią, żeby się męczył tam w jakimś piekle ogniotrwałym. To jest wymysł iście szatański. To nie jest wymysł Boży, ani o tym Pismo Święte nie mówi. Dlatego radujmy się z tego, że ta łaska do nas obecnie dotarła. I wszyscy, jak mówię o tym, którzy śpią w prochu ziemi, będą pobudzeni do życia, bo tak Pan Jezus powiedział, jedni ku żywotowi, a drudzy na sąd. Właśnie przez cały wiek tysiąclecia będzie odbyło się sąd. Okres wieku Ewangelii jest czasem składania ofiary za grzech potrzebnej do przeprowadzenia restytucji. Bo o czym mówi święty apostoł Paweł, kiedy głosił swoje wystąpienie właśnie w jednym z miejsc, to jest w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, kiedy właśnie w Areopagu wystąpił właśnie w Atenach i do Greków mówił, to między innymi taką ważną naukę podał, i ta nauka jest bardzo istotna, że Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszystkich ludzi aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Właśnie postanowił tego męża, to jest Zbawiciele Jezusa Chrystusa. Dlatego też po zakończeniu tego sądu będzie dopiero to, że rodzaj ludzki stanie się pełnoprawnym, otrzyma życie wieczne. A jak wspominam, samo wskrzeszenie z martwych jeszcze nie będzie gwarantowane. Jeszcze będzie bardzo wiele wypadków śmierci. Wszyscy nieposłuszni będą wytracani, a ci, którzy będą starali się podporządkować, ci otrzymają błogosławieństwo Boże. Otóż ta wielka radość, ta wielka nadzieja jest wspomniana w ostatnich wersetach Pisma Świętego, gdzie w objawieniu świętego Jana w 21 rozdziale mówi o tym tak w 5 wersecie: i rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I mówi: tam będzie ustanowiony ten porządek, ten lat i zaprowadzone to wieczne szczęście, o czym wspomina 24 werset: i chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. Królowie ziemi, kto będzie za królem? Człowiek został postanowiony królem na ziemi i wszyscy otrzymają tę godność królewską. To nie znaczy, że król to obecnie panuje nad kimś, tam nie. Człowiek miał panować tylko nad przyrodą, nad tym wszystkim, co było mu poddane, a nie jeden nad drugim, jak to się dzieje przez wszystkie te wieki. W 22 rozdziale od 1 wersetu to mówi tak: i pokazał mi rzekę wody żywota czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka i słudzy mu służyć będą. I oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Oczywiście to są symbole. My nie sądzimy, żeby chodzi o światło takie literalne, ale to światło potęgi Bożej mocy, które będzie dostępne dla wszystkich. Dlatego też radujmy się tymi słowami, jak na wstępie odczytane słowa apostoła Pawła, że jest to rzecz dobra i miła przed obliczem Bożym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Teraz jest ten czas właściwy i to świadectwo możemy wydawać i tym się radować i cieszyć, że nam Bóg w tym będzie błogosławił, i tego błogosławieństwa życzę, braterstwo. Dziękuję.